Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Dzisiaj rozmawiamy po raz kolejny o analizie transakcyjnej. Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Dzisiaj skupiamy się na tej stronie dziecięcej, czyli dziecka, różnych postaci dziecka w dorosłym i tego, jak te role są realizowane w życiu, jak potrafią utrudniać, czasem pozornie pomagać w życiu. Pogłębiamy ten temat.
Pogłębiamy ten temat, mówiąc o tym, że różne role mogą współwystępować i najczęściej tak jest, czy schematy reagowania stóp osobowości mogą współwystępować, niejako mieszkać w tej samej osobie i w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach się ujawniać. W poprzedniej godzinie mówiłem o tym, że może tak być, że jesteśmy zupełnie inną osobą, zupełnie inaczej reagującą, zupełnie inaczej odbieraną w środowisku zawodowym i w środowisku domowym. Sam znam osobiście kilka takich osób, które no właśnie, albo są takim milusińskim misiaczkiem w domu, a na zewnątrz prezesem, albo szefową, albo główną księgową, przed którą wszyscy drżą. Spotkałem się też z odwrotną kombinacją. To, mam wrażenie, częstsze to jest, gdzie na zewnątrz to osoba bardzo delikatna, gdzieś tam funkcjonująca w roli ewidentnie tego dziecka dostosowanego, która wchodzi z perspektywy uległej w interakcji z ludźmi, a natomiast zamienia się w superkrytycznego rodzica będąc w domu, czy wręcz w przemocowca. To akurat o takich osobach już jedną audycję robiliśmy. Ale też może tak być, o tym wspominałem i do tego wracam po raz kolejny, że inne osoby, z którymi wchodzimy w interakcje, są w stanie uruchomić w nas pewnego rodzaju zasoby, nawet jeżeli to nie jest charakterystyczny dla nas sposób funkcjonowania na co dzień, to może się okazać, że jeżeli ktoś nas bardzo mocno próbuje wcisnąć w rolę dziecka, to mu się to uda. To mimo, że na co dzień jesteśmy asertywni, radzimy sobie, to jednak komuś takiemu uda się nas deprymować. Uda się nas wkręcić w taką właśnie relację.
A jak jesteśmy tego świadomi, tych gier, to też zawsze się uda wpędzić w nas w jakąś rolę? Czy już tutaj może...
Generalnie nie zawsze da się nas wpędzić w taką rolę, natomiast tutaj no właśnie, to już stworzył nam się pewnego rodzaju serial, mam wrażenie, a propos procesu terapeutycznego, bo to już któryś raz dzisiaj wracamy do tego. Bo mówiliśmy o tym, że na początku może być tak, że nie wierzymy, że takie rzeczy się dzieją. W drugiej kolejności nie wierzymy, że my takie rzeczy robimy. Następnie, jak już uwierzymy i zaczniemy siebie obserwować, to zaczynamy rzeczywiście łapać takie momenty, no tak, jest coś takiego. Rzeczywiście, jeżeli już emocje opadną, jeżeli nie jestem w tej interakcji, to rzeczywiście obiektywnie na siebie patrząc mam poczucie, zachowałem się jak dzieciak. Albo zachowałem się jak rodzic, którego miałem i co zawsze mnie bolało, że zamiast rodzic się ucieszyć, że coś zrobiliśmy, to on nas krytykował, że niedokładnie, krzywa kreska, szlaczek, który wyjechał za linijkę i tak dalej. Więc najczęściej jest tak, że zaczynamy to zauważać, ale już po akcji. Po tym, jak już wpadliśmy w jakieś kolejne, jak już daliśmy się wkręcić. To generalnie proces terapeutyczny dokładnie na tym polega. Że zaczynamy zauważać, ale po. Z czasem mija coraz mniej czasu od momentu, kiedy wpadniemy w pewne kolejny, zaczniemy odgrywać jakąś rolę i kiedy się zorientujemy, aż wreszcie dochodzimy do takiego momentu, gdzie już mieliśmy się stakować, już mieliśmy wejść w to nasze dziecko albo w pozycję rodzica, ale sobie uświadomiliśmy, nie, tym razem nie. Teraz już wiem, co ta osoba takiego robi, w jaki sposób patrzy, jakim tonem mówi, ewentualnie jeszcze jakieś inne elementy, które mają miejsce w tej sytuacji, a które wpływają na nas właśnie w taki sposób, że uda nas się wkręcić w określoną rolę i w pewnym momencie uzyskujemy kontrolę nad tym. A w tym momencie możemy sobie powiedzieć, a prawie się dałem wkręcić, ale nie. Widzę, co ta osoba robi, widzę, do czego mnie potrzebuje w tej relacji, jakie moje zachowanie byłoby komplementarne, ale ja się nie chcę w to bawić. Ja nie chcę być dzieckiem, ja nie chcę znowu wejść w rolę krytyka, nie chcę zjechać, pouczać tej osoby, wymądrzać się. Zawsze mogę nie odpowiadać, albo obrócić wszystko w żart, albo zupełnie intencjonalnie spróbować się zachować inaczej niż to do tej pory zazwyczaj robiłem. Albo zwrócić tej osobie uwagę na to, co ona w tym momencie robi. No, jest wiele różnych możliwości, żeby tego rodzaju interakcje przerwać. Przy czym wcale niekoniecznie w ogóle uciekać od relacji. Ważne, żeby nie dać się wkręcić w taką właśnie rozgrywkę bernowską, taką grę.
A tych rozgrywek obserwujesz u siebie w gabinecie psychoterapeutycznym wiele, to może poprosimy o takie przykłady, w których można się odnaleźć albo swoich znajomych, bliskich.
Wspominaliśmy już trochę o tych sytuacjach z rodzicami. Różne odcienie, od takich chyba najostrzejszych, najbardziej toksycznych, gdzie możemy to określić jako parentyfikacja, gdzie możemy to określić jako przemoc różnego rodzaju w stosunku do dziecka, zaniedbywanie dziecka, ale na pewno też mówiłem o tym, że niektórzy rodzice potrafią mieć pretensje do swoich dzieci, że są bezduszne, że wykorzystują, że są leniwe i tak dalej, i tak dalej. Co też jest pewnego rodzaju wpisywaniem w rolę i inwersją ról. Ale też takie sytuacyjne rzeczy, gdzie rodzic próbuje sytuacyjnie szukać w swoim dziecku partnera do rozmowy, do zwierzenia się, do jakiejś obiektywnej opinii na temat tego, czy ten rodzic dobrze robi, czy powinien tak robić dalej, czy też powinien zmienić swój sposób funkcjonowania. Bardzo charakterystyczna rzecz, o której też dość często mówię, też wspominałem o tej męskości i kobiecości. To od kilku na pewno, nie wiem, czy nie kilkunastu lat, coś, co obserwuję i słyszę bardzo często z relacji, to wcale nie tylko w gabinecie, ale też przy okazji różnych warsztatów i różnego rodzaju spotkań. Sytuacja polegająca na tym, że kobieta ma poczucie, że została wpuszczona w rolę matki, opiekunki, nie tylko swoich dzieci, to nie jest wpuszczona, tylko po prostu jest opiekunką i matką, natomiast również jej partner życiowy, a ojciec dzieci próbuje się podłączyć pod całą sytuację. W związku z czym albo jest tak, że facet bawi się z dziećmi niefrasobliwie i brudzą, i rozwalają, i nie sprzątają po sobie, i dokazują, wygłupiają się. A więc w pozycji wolnego dziecka. Natomiast jak kobieta wraca do domu albo wkracza do akcji, bo już ma serdecznie dość, albo każe zbierać zabawki, to wszyscy mają miny zbitych psiaków i ona się czuje jak kat oprawca, który nawrzeszczał, rozstawił po kątach. I wiele kobiet, no może niekoniecznie jest to jakiś główny problem, ale jednak relacjonują niektóre z pewnego rodzaju śmiechem, a inne bardziej na serio, że one nie chcą takie być. One chcą dorosłego faceta, partnera, który będzie miał trochę tego wewnętrznego dziecka, będzie można z nim się powygłupiać, podokazywać, również w sytuacji damsko-męskiej, żeby to było żywe, żeby to było energiczne, żeby to było fascynujące. Natomiast głównie, żeby ten facet funkcjonował na poziomie dorosłego, odpowiedzialnego, racjonalnego, logicznie analizującego możliwości w danej sytuacji, ale też takiego, który potrafi funkcjonować jako rodzic.
I mężczyzna, jako rodzic i mężczyzna.
Dzieci, ale rodzic również dla tej kobiety, w sensie kiedy ona się pogubi, kiedy jej będzie źle, to będzie w stanie ten facet jakoś ją pocieszyć, przytulić, powiedzieć spokojnie, ja cię wspomogę, ja to za ciebie zrobię.
Ale dlaczego
dlaczego
jako rodzic wtedy mówisz o tej pozytywnej roli, a nie po prostu jako dorosły partner?
W ujęciu analizy transakcyjnej Berna to już jest pozycja rodzica.
Okej.
Więc to jest to, co ja tłumaczyłem już w zeszłym tygodniu, że może to być momentami trochę mylące. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, osoba dorosłego, do której w dużej mierze będziemy nawiązywać za tydzień z kolei, z perspektywy Berna jest taka dość, bym powiedział, zamglona, niewyraźna, nieinteresująca, bym powiedział.
Czy to się nie zdarzyło tak, że on po prostu nie dopracował tej trzeciej postaci?
Być może, dlatego że w zasadzie emocjonalność, cała ta sól, to najciekawsze, to najbardziej gdzieś tam nas poruszające, uruchamiające, a w zasadzie wpisał w rolę albo dziecka, albo rodzica. Natomiast dorosły jest chodzącym intelektem, komputerem.
Natomiast na szczęście my traktujemy tą analizę Berna jako taki punkt wyjściowy. Natomiast rozmawiamy o takich zdrowych modelach, które są jakąś drogą wyjścia od tych takich rozgrywek dziecko, rodzic, co sprawia, że się ludzie w tym źle czują. Wracając do tego, co mówiłeś o tych mężczyznach, którzy są jak dziecko. Rzeczywiście, są kobiety, które mówią, oprócz moich dwojga dzieci mam jeszcze trzecie dziecko, tego chłopca męża na przykład. Albo partnera Piotrusia Pana, który jeszcze potrafi zrobić na złość, czyli zdradzać na zasadzie, sprawdzę granice. Tak? To są też takie zachowania bardzo bolesne, bardzo tragiczne. To się często tragicznie kończy, ale z jego perspektywy fajna frajda, romansy, zabawa, bez konsekwencji, bez patrzenia na to, czym to się może skończyć.
I to jest właśnie to, o czym mówiłem, co cię nieco zaskoczyło, że w przypadku osoby funkcjonującej w oparciu o skrypt wolnego dziecka możemy mieć do czynienia z niedostatkami wrażliwości, empatii, przyjmowania perspektywy drugiej osoby. To jest właśnie to.
Nie zaskoczyło mnie to wcale. Natomiast odnoszę to rzeczywiście do tego, widząc konsekwencje tego typu zachowań. Tak ubolewam nad tym, że za tydzień będziemy tego dotykać, że ta postać dorosłego w tej analizie transakcyjnej nie jest tak ciekawie ujęta jak dziecko i rodzic. Ale poszerzymy. To już o tym porozmawiamy za tydzień. Poszerzymy o inne perspektywy, o innych psychologów, filozofów. Natomiast dzisiaj się skupiamy na tej postaci dziecka. Wiemy, że to może być nie tylko denerwujące. To może być rozwalające relacje, psujące, niszczące, niebudujące, tak? Ale taki, taki delikwent płci żeńskiej, męskiej, bo mówiłeś o różnych przykładach z różnych obszarów płci, przychodzi do psychoterapeuty albo przeczyta książkę i zaczyna nad sobą pracować. Jest to do przepracowania?
Jest. Zdecydowanie jest. Pod warunkiem, że człowiek albo ma wystarczająco dużo ochoty, motywacji i odwagi, żeby poznawać siebie i również te obszary, z których niekoniecznie będzie zadowolony i niekoniecznie będzie dumny. Albo jeżeli ten człowiek stanął już pod ścianą. To też już kiedyś o tym, mam wrażenie, rozmawialiśmy. Jak to jest i w jakim momencie człowiek trafia do gabinetu psychoterapeuty. Więc czasem jest tak, że zainteresował się, zainspirował, coś usłyszał albo przyjrzał się sobie i zauważył i postanowił to pogłębić. Postanowił się dowiedzieć czegoś więcej, więc poszukuje specjalisty, który będzie mu pomagał, asystował, prowadził w tym wymiarze. Natomiast mam wrażenie, zdecydowanie częściej jest tak, że człowiek ma takie poczucie, że no właśnie stanął pod ścianą, że już jest tak źle, że już nie jest w stanie sam ze sobą wytrzymać, albo ktoś mu postawił ultimatum. Z takimi sytuacjami też mam do czynienia.
Albo rzucił dzieciaka, tak? Na zasadzie, nie mogę być z dzieckiem już dłużej.
Niekiedy tak też jest, że albo się pojawiła groźba, że ktoś taki zostanie zostawiony, albo właśnie już został sam. I kiedy po raz kolejny został sam i zaczyna się zastanawiać, co jest grane. Czy ci faceci są jacyś dziwni, ewentualnie te kobiety są jakieś dziwne, z którymi się zadajemy, czy jednak może coś ze mną, może ja mógłbym coś zmienić i może rzeczywiście coś takiego robię, co powoduje, że no, taki jest efekt interpersonalny. No i teraz taka osoba przychodzi i tak jak już sobie opowiadaliśmy dzisiaj kilka razy, a czasem jest tak, że skupia się na zupełnie innych sprawach, czasem jest tak, że relacjonuje inne problemy, a sprawdza, testuje, walczy z terapeutą, różnie, bardzo różnie może to wyglądać. No i w pewnym momencie, jak już przyjmie do wiadomości, że może coś zrobić, że rzeczywiście wchodzi w jakieś interakcje, w jakieś transakcje, mówiąc językiem Berna, w jakieś gry, że to są jakieś tam pozostałości jej doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, czy jakieś schematy. Jeżeli zaczynamy to analizować, zaczynamy się przyglądać, jaki jest ten element spustowy, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. A zdarza się tak, że specyficzny sposób spojrzenia na nas, albo specyficzny ton, albo pretensje o coś szczególnego no, mogą uruchomić całą lawinę.
Taki trigger? No, taki włącznik?
Tak. Dokładnie o tym mówię.
Tak nagle to się dzieje?
Aha. Może tak być, że nie wiem, chociażby zastanawiałem się, który przykład wybrać. Chociażby pracuję z takim młodym mężczyzną, który generalnie dojrzały, racjonalny, szanowany spoczyń zawód wykonuje. Natomiast jego mama bardzo się bała takiego ożywienia, takiego właśnie wewnętrznego wolnego dziecka. Obawiała się, że to będzie coś agresywnego, no, wręcz jej się to kojarzyło z brakiem kontroli nad samym sobą i z wariactwem i szaleństwem. Więc tenże że człowiek no, uruchamia się i idzie w to dziecko zbuntowane, rozżalone, chowające się, negujące samego siebie. W momencie, kiedy go ktoś oskarża o nieracjonalne zachowania, a krótko mówiąc o wariactwo, no to bardzo to na niego mocno działa i był taki moment, gdzie zupełnie bezkrytycznie, nie zdając sobie sprawy, wściekał się, buntował, później karał samego siebie, najróżniejsze rzeczy się działy. Teraz już zaczął rozumieć, zaczął to kontrolować, teraz już go to nie uruchamia, ewentualnie uruchamia zdecydowanie słabiej. No właśnie, może to być specyficzne zachowanie. Na przykład sam znam kilkunastu, a może jeszcze więcej, mężczyzn, którzy no, mają powiedzmy pewnego rodzaju rycerskość zakodowaną. No i częściej to są tacy, którzy no, w jakiś sposób postanowili uratować swoją mamę przed złym tatą albo przed innymi zagrożeniami. To też długo by rozmawiać, kiedy my chłopcy możemy zawrzeć taki kontrakt z mamą. No w każdym razie, mężczyźni, którzy no, na co dzień normalnie, fajnie, logicznie funkcjonują, dopóki nie spotkają na swojej drodze kobiety, która no, wygląda jak skrzywdzone dziecko, gdzieś tam zalewa się łzami, skarży się na niesprawiedliwość, krzywdę i tak dalej. I wtedy u nich nagle uruchamia się mechanizm uratować biedną kobietę. I nawet jeżeli to jest manipulacja, nawet jeżeli ona oszukuje, udaje, wszyscy naokoło to widzą, on tego nie widzi. Po prostu płynie natychmiast i nic nie jest w stanie z tym zrobić. Także bardzo to różnie może wyglądać, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, no przede wszystkim kluczem do całej sytuacji jest świadomość. Jeżeli wiemy, że tak mamy, jeżeli wiemy w jakich sytuacjach, w towarzystwie jakich osób, na jakie zachowania, miny, sygnały w ten sposób reagujemy, to jesteśmy w stanie wypracować w sobie a inne zachowanie, bardziej dojrzałe, jesteśmy w stanie to skontrolować. Zdecydowanie tak.
Bardzo ważny wątek poruszyłeś, mówiąc o tym, że jeżeli nie jesteśmy świadomi tych mechanizmów, które nami rządzą i sprawiają, że postępujemy tak, a nie inaczej, czyli białorycerskość na przykład wybieramy ślepo, albo być właśnie dzieckiem takim, czy śmakim, czy owakim, to szkodząc sobie, to jesteśmy podatni na manipulację, bo jeżeli mamy wprawnego manipulatora, manipulantkę, tudzież po drugiej stronie, która już rozpracowała, tu działają takie metody, no dobra, to jedziemy. I to będzie po prostu, nawet czasem przez całe życie, funkcjonować tak jak w zegarku, według tych reguł, tych gier, które zostały zakodowane od dziecka?
No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. I to jak się jakoś bardzo bacznie rozejrzymy we własnym otoczeniu, chociażby zobaczymy długoletnie małżeństwa, jakie tam gry się toczą, w jaki sposób ci ludzie wchodzą w interakcje, to rzeczywiście jesteśmy w stanie takie schematy wypatrzeć.
Okej, okay, a jak bywają takie, że jest dwoje dzieci i te dzieci na przykład ze sobą walczą?
A pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. To gdzieś tam na samym początku mojej kariery, jak pracowałem z młodzieżą, jeszcze nie skończyłem studiów, to moje koleżanki starsze, które mnie uczyły wtedy, mówiły, że no to jest taka właśnie relacja, gdzie ci ludzie rywalizują, kto komu pierwszy wskoczy na kolana. Kto pierwszy będzie tym dzieckiem do zaopiekowania. Oboje są złaknieni, oboje potrzebują, oboje nie za bardzo dają sobie przyzwolenie na to, żeby móc tak po prostu skorzystać. Powiedzieć, słuchaj, jest mi źle, przytul mnie.
Czyli to takie nieukochane dzieci z dzieciństwa?
Tak, dokładnie. Więc z jednej strony udają dorosłych, o czymś tam rozmawiają, w jakieś relacje wchodzą, załatwiają różne rzeczy, biorą ślub, kupują mieszkanie i tak dalej.
Mają dzieci.
Natomiast tak naprawdę mają dzieci. Natomiast tak naprawdę chodzi im o to, żeby wreszcie ktoś je przytulił, zaopiekował, ukochał, jak mawia pewna znana osoba z internetu.
Ukochaj się.
Tak jest, dokładnie.
No właśnie, ale to jest bardzo dobry jednak sposób na przepracowanie takich tematów. Ukochaj się, bo tu...
Ależ oczywiście.
Tu tkwi klucz, tu jest początek tak naprawdę. Kochaj siebie. I kochaj bliźniego samego, jak siebie samego, tak? Czyli po prostu zaczyna się od kochania siebie. To czasami bywa takie zaskakujące dla ludzi. Chociażby jak założenie sobie pierwszemu maski tlenowej w samolocie, a nie dziecku obok, tak? Bo wtedy jak sobie założymy tę maskę, jak kochamy siebie najpierw, panujemy nad rzeczywistością, to możemy kochać też innych i im pomagać. A jak zabraknie nam tlenu, to nie ma lotu.
Nie wiem, na ile się zdajesz sprawę, jak bardzo popularny motyw z gabinetu poruszyłaś w tym momencie.
No myślę.
Zdecydowana większość osób, z którymi pracuję, które gdzieś tam nie dają sobie przyzwolenia na to, żeby siebie dobrze traktować, żeby być wyrozumiałym, żeby zwrócić uwagę na swoje potrzeby. Pierwsza wątpliwość, jaka im przychodzi i najstraszniejsza, czasem werbalizowana, czasem nie, czasem ja im muszę podrzucić ten pomysł, czy nazwać ten pomysł. W każdym razie pojawia się taka wątpliwość, jeżeli ja zacznę zwracać uwagę na moje potrzeby, jeżeli moje emocje zaczną być dla mnie ważne, jeżeli wezmę pod uwagę to, że gdzieś się czuję zmęczony, gdzieś się czuję nadużyty, za dużo robię dla innych, a niespecjalnie coś z tego mam, czy to nie będzie tak, że stanę się egoistą skończonym, że tylko ja koniuszek mojego nosa. Olbrzymia grupa ludzi, którzy zaczynają pracę nad sobą, mają właśnie takie obawy. Zresztą czasem jest to kwestia jakichś tam ich fantazji, ale bardzo często kwestia wychowania. Wychowania w dzieciństwie, ale nie tylko w dzieciństwie.
Czasem w dobrej wierze.
Czasem tak, aczkolwiek ja jednak mam poczucie, że rodzic, który mówi, ty egoisto, tylko siebie widzisz, tylko czubek własnego nosa, spojrzałbyś kiedyś na starą matkę czy schorowanego ojca, to niekoniecznie dla dobra tego dziecka robią. Natomiast zdarza się tak, że takie rzeczy też słyszymy w późniejszych relacjach, w związkach romantycznych. Jest całkiem pokaźna grupa, które są zainteresowane tym, żebyśmy byli dla nich. Więc jeżeli próbujemy coś wspomnieć o własnych potrzebach, jeżeli próbujemy pokazać, ale ja tu też jestem i też mam potrzeby i też bym chciał, to natychmiast jesteśmy oskarżani o egoizm, że to jest nie w porządku.
Wcale mnie to nie dziwi, że jednak ci ludzie, którzy trafiają do gabinetów psychoterapeutycznych, trafiają tam z powodu braku miłości. To jest...
Tak.
To wynika z wielu naszych rozmów tutaj. To może teraz zagramy taki dobry moment na refleksję i jeszcze będziemy mieć chwilę, żeby porozmawiać o tym wewnętrznym dziecku. Dzisiaj Dzień Dziecka, tak trochę inaczej, z innej perspektywy, ale być może kogoś to zainspiruje do przebudzenia, do pracy nad sobą, do zmiany przekonań i stylu funkcjonowania, zasad gry. Mówiąc już o analizie transakcyjnej Berna.